Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Nie będzie odszkodowań dla turystów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, a biura podróży apelują o pomoc i ona już jest, o czym powiemy za chwilę. Jak planować wakacje, by nie stracić, a przy okazji Iran ostatnio groził także Albanii, która jest takim miejscem, które dosyć chętnie wybierają Polacy na wakacje. Poza tym porozmawiamy o tym, czy my jesteśmy gotowi na pracę w wielokulturowym zespole, czy to się sprawdza, bo do Polski przybyło wielu pracowników naprawdę z całego świata i teraz pogodzić całe bractwo, żeby dobrze się pracowało, co robić, aby działało. O tym też porozmawiamy za moment. 6% bezrobocie to według GUS-u to korekta czy chwilowa zadyszka, a z drugiej strony według Eurostatu, w naszym kraju bezrobocie w styczniu wyniosło 3,1% i mamy najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, więc jak to jest na naszym rynku pracy, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. W studio gość Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4. Druga z zaproszonych pań straciła głos, więc życzymy powrotu do zdrowia i dzień dobry.
Dzień dobry, cieszę się, że będę tutaj sama, bardzo się cieszę.
Mamy dużo tematów do omówienia, a zaczynamy od informacji, której nie zapowiedziałam. Rada Polityki Pieniężnej wczoraj obniżyła stopy procentowe o 25 punktów procentowego w ten sposób. Poinformował Narodowy Bank Polski wczoraj w komunikacie i to oznacza, że główna stopa procentowa referencyjna spadła z 4% do 3,75% i obowiązuje już od dziś. Niższe stopy procentowe to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, dla kredytobiorców.
Zawsze dla kogoś dobra, dla kogoś gorsza.
Dla oszczędzających gorsza.
Zawsze pewnie interpretuje się to w ten sposób, że te obniżone stopy trochę mają też napędzić inwestowanie, trochę otworzyć ludzi na to, żeby właśnie wydawali pieniądze. I nie mówię teraz o konsumentach, ale właśnie o inwestorach. To, że pieniądz będzie w ogóle tańszy, to rzeczywiście trochę ma pewnie też na celu, żeby się zaczęło dziać więcej inwestycyjnych rzeczy. O tym też się czasem mówi, że my mamy z tym w Polsce trochę problem, więc jakby pewnie dobra wiadomość dla tych, którzy mają plany właśnie coś inwestować, budować, tworzyć. A ci, którzy dotychczas oszczędzali bankowo, będą musieli pewnie poszukać nowych narzędzi inwestycyjnych.
No właśnie, ci, co oszczędzali bankowo to i w ogóle chyba oszczędzający, to mają ostatnio pod górkę przez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie właśnie, bo ich obligacje traciły, nasza giełda traciła, może ci, którzy zainwestowali w waluty, zyskali, o ile nie sprzedali tych walut, bo rzeczywiście frank szwajcarski w pewnym momencie wcześnie rano doszedł do kwoty 4 zł i 75 groszy nawet, więc to jest bardzo wysoka kwota.
To prawda.
Więc ci tutaj zyskują, ale de facto zyskają jak sprzedadzą, bo
to prawda.
Trzeba najpierw...
I
wiedzą kiedy, dokładnie, bo jeszcze nie wiemy, jak sytuacja będzie dalej wyglądała i w którą stronę to wszystko pójdzie. Myśli pani, że może to być ostatnia obniżka już z stóp procentowych w tym roku?
Moim zdaniem to jest ogromne wróżenie z fusów, bo to rzeczywiście pokazuje wszystko, co jest na zewnątrz, co jest w środku. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu, więc moim zdaniem takie wróżenie właśnie na temat tego, czy coś będzie ostatnie, czy się coś jeszcze wydarzy, jest bardzo ryzykowne. Ja się nie czuję na siłach tutaj jakby wróżyć. Na pewno gdzieś ostatnio przeczytałam niezwykle ciekawą daną, nie wiem na ile nie sprawdziłam tego, ale ja jeśli to jest prawda, to jest ciekawe, że Polacy mają więcej zasobów właśnie takich w swoich własnych, mówię o oszczędnościach, przekraczają znacznie zadłużenie kraju. To znaczy,
że
Polska jest znacznie bardziej zadłużona niż obywatele, którzy jednak zaczęli oszczędzać, więc to jest oczywiście bardzo ciekawa informacja i pewnie pokazuje w ogóle, w jakim stanie jest właśnie my jesteśmy jako Polska i jako poszczególni obywatele. Natomiast moim zdaniem to, co się wydarzy ze stopami procentowymi, jest wypadkową nie tylko kwestii gospodarczych, ale też i politycznych, i właśnie zewnętrznych, zagranicznych, więc to jest absolutnie trudne do przewidzenia. Nawet sam fakt wojny, która teraz się rozpoczęła na Bliskim Wschodzie, każdy ma inną teorię. Jedni mówią, że będzie trwała 3 dni, drudzy 3 lata. No, generalnie trudno wyczuć.
Tak, operacja specjalna Putina miała trwać kilka dni, a przekroczyła 4 lata i nie wiadomo, kiedy to się zakończy.
Dokładnie tak. I to na pewno ma, to wszystko są ze sobą naczynia powiązane. Tu gaz drożeje, tam zasoby, tutaj transport, no, benzyna, więc to są bardzo trudne i nieprzewidywalne sytuacje.
No właśnie, i one są niezależne niestety od nas, nie mamy na to wpływu i możemy się jedynie tylko temu przyglądać i ewentualnie w jakimś sensie przygotowywać. No, ropa WTI $77 za baryłkę, a ropa Brent już podobno kilka dni temu przekroczyła $80 za baryłkę, więc to niestety będzie miało odzwierciedlenie na naszych stacjach benzynowych, czy tego chcemy, czy nie, a i pewnie w towarach na półkach, bo towary są dowożone przecież samochodami i ten transport kosztuje. No a my, skoro już rozmawiamy o tym, co od nas nie zależy, ale niestety ma na nas wpływ, tak? Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało wczoraj po południu o uruchomieniu wypłat z Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. No i chodzi o to, że ta decyzja umożliwi zwroty środków podróżnym za wyjazdy, które nie odbyły się lub się nie odbędą z powodu wybuchu działań zbrojnych i tego, że okolice są niespokojne na Bliskim Wschodzie. Wsparcie dotyczy wyjazdów realizowanych na terytoriach następujących krajów. To od razu wymienię, żeby osoby, które są zainteresowane, bo wiadomo, że jednak... I to jest normalna sprawa, że kupujemy te wycieczki bądź
z dużym wyprzedzeniem.
Tak, dokładnie, bo one są po prostu tańsze wtedy. Chcemy zaoszczędzić. No, dzięki temu być może możemy podkładać te pieniądze, które sprawiają, że jest ich więcej niż nasz budżet wynosi, prawda? Więc i potem jest kłopot, jak się okazuje, że kupiliśmy 8 miesięcy wcześniej wycieczkę albo bilet na samolot, a w to miejsce, w którym akurat teraz zdarzyła się na nieszczęście wojna. Więc te zwroty będą dotyczyły osób, które wykupiły jakieś wyjazdy do Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Izraela, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Libanu, Omanu, Palestyny oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także imprez z przesiadką lub międzylądowaniem na ich terytorium, co dotyczy Sri Lanki, to często międzylądowanie właśnie jest,
tak jest.
W Emiratach Arabskich, czyli skąd my tam, Wietnam jeszcze też.
Tajlandia. Australia często też.
No właśnie, więc tutaj te osoby jakby zupełnie nie miały wpływu, nie wybierały tych krajów sobie jako destynację, jeśli mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i nie będzie za to odszkodowań dla turystów, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Takich osób jest około 14 tysięcy. Za to w oczekiwaniu na powrót do kraju nie zostaną bez dachu nad głową i bez żywności. Im automatycznie przedłużono zakwaterowanie na takich zasadach, jakie mieli do tej pory. No i chciałam podpytać właśnie, bo tutaj sporo tych osób, które utknęły, mają pretensje. No jak to nie będzie odszkodowania? No przecież wojna się wydarzyła i to nie jest ich wina. No prawda.
To są zawsze skomplikowane kwestie. Pewnie ta pierwsza część o tych odszkodowaniach, to ja bardziej to czytam jako wsparcie biznesu turystycznego niż obywateli. To znaczy zakładam, że chodzi o to, żeby po prostu biura podróży nie upadały z tego powodu, że ludzie będą żądać zwrotu, bo pewnie mogliby z różnych powodów. I zakładam, że te dotacje krajowe to troszkę jak te nasze różne tam 500 na wydawanie w hotelach i tak dalej. Tu chodzi troszkę o to, żeby podkręcić te bony turystyczne, tak. To żeby chodzi o to, żeby podkręcić troszkę, czy jakby uspokoić ten rynek turystyczny, więc stąd pewnie ten fundusz, żeby właśnie firmy sobie radziły i żeby nie upadały. Jeśli chodzi o same odszkodowania dla osób, które są właśnie obecnie teraz na objętych w terenie, ja oczywiście rozumiem i jednych, i drugich. To znaczy rozumiem i tych, którzy czują rozgoryczenie, że kraj według w ich oczach im nie pomaga. Oni tam gdzieś są, utknęli, nie mogą wrócić. Ale rozumiem i tych, którzy mają wątpliwości, czy rzeczywiście takim ludziom się te odszkodowania należą. Są bezpieczni, z tego co wiemy. Też dużo robi w tym kierunku sam na przykład Dubaj, który pewnie walczy trochę PR-owo o swój wizerunek, więc chce zrobić wszystko, żeby pokazać, że zadba o siebie w razie czego. Więc jakby nie jest tak, że oni są teraz w jakimś bezpośrednim zagrożeniu. Chodzi tylko o to, że nie mogą do kraju wrócić. Wątpliwa sytuacja i dwuznaczna, bym tak powiedziała. Nie jest ona prosta. Ja bym pewnie skłaniała się ku tej decyzji, która teraz jest, żeby nie wypłacać odszkodowań, bo zasadniczo ci ludzie pojechali ze własnej woli, nikt ich tam nie zmuszał do tego, żeby...
Ostrzeżenia były. Ostrzeżenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzegało. Dokładnie. Na stronach internetowych są komunikaty, więc jak się podejmuje decyzję w takiej sytuacji?
Dokładnie. No troszkę się człowiek sam na to pisze. Ja gdzieś czytałam, że byli ludzie, którzy już w momencie wybuchów wojny jeszcze tam lecieli, tak? Jakby to, nie mówię, że dokładnie do Iranu,
tak, ale były dwa samoloty, zdaje się, pełne ludzi.
Dokładnie, no więc... No i teraz pytanie, no, czy na ile właśnie kraj, czy nasz wspólny budżet jest współodpowiedzialny za pewne dorosłe decyzje ludzi, którzy je podejmują dla samych siebie. Nie mam wątpliwości, że należy pomagać ludziom, którzy znaleźli się gdzieś za granicą, w której sytuacji z powodu kompletnie niezawinionej przez siebie.
No to tak? Międzylądowanie jakieś,
oczywiście,
przykład.
Międzylądowanie, albo na przykład w jakimś kraju się wydarzyła, nie wiem, jakaś lawina, czy cokolwiek się wydarzyło, tak, takiego, co nie da się przewidzieć i trzeba rzeczywiście im pomóc. No ale w sytuacji, w której wiadomo, że tam jest niebezpiecznie, a ludzie i tak tam latają, żeby sobie te zdjęcia na Instagrama zrobić, no to trudno to wyczuć, czy to jest rzeczywiście, czy powinno im się odszkodowanie należeć.
Na Albo pewno... latają po to, żeby uniknąć opodatkowania to w Polsce, też. Bo w Emiratach Arabskich zdaje się jest liniowe i jest dosyć niskie. Nie?
Mówię,
więc zostają tam rezydentami.
No więc moim zdaniem, jeżeli nic im się im teraz nic nie grozi. To jest tylko kwestia tego, że nie wiadomo, kiedy wrócą, a pewnie niebawem wrócą, jak znam życie.
Bo most powietrzny został
dokładnie,
uruchomiony
dokładnie.
Właśnie.
No to wydaje się, że to jest już dla nich pomoc, tak? Że po prostu nic im się nie dzieje i że wrócą. Już myślę, że iść w kierunku odszkodowania byłoby chyba trochę za daleko.
No a ja nie wspomnę tutaj, albo wspomnę o Rosjanach, którzy zostali po prostu wyrzuceni z hoteli w Dubaju na przykład. Polacy mają te hotele opłacone, więc nie muszą się przejmować brakiem dachu nad głową, no i brakiem żywności, tak? Tu nie jest, są zaopiekowani. No, ale świat się robi dosyć niespokojny.
To
jak
prawda.
Planować wakacje, żeby... No, żeby to były wakacje, a nie stres i przerażenie w oczach, że trzeba uciekać i jak wrócić do kraju.
Moim zdaniem od zawsze trzeba je planować mądrze i chyba po prostu w dopasowaniu do swojej gotowości na ryzyko. Ja bym tak powiedziała. W sytuacji, w której człowiek nie chce znajdować się właśnie w miejscu, które jest zagrażające albo potencjalnie zagrażające i wydaje mu się, po prostu jakby widzi różne, jak to mówią z angielskiego, czerwone flagi, że coś się może dziać, a i tak tą decyzję podejmuje, to troszkę sam sobie robi tego psikusa, takiego emocjonalnego, regionalnego? Myślę, że niepotrzebnie. Na świecie jest mnóstwo, na świecie, w Polsce jest mnóstwo miejsc, w których jeśli nie lubisz tego rodzaju emocji, nie chcesz ryzykować, to naprawdę można pięknie spędzić czas w całej Europie, bym powiedziała, już nawet nie szukając w Polsce. Jest tutaj ogromnie dużo miejsc. Jeżeli decydujesz się na dalekie podróże egzotyczne, które są na przykład moją pasją ogromną. Ja ogromnie lubię jeździć daleko na świat, ale ja wiem, z czym to się wiąże i akceptuję to, że może właśnie będę musiała gdzieś spędzać więcej czasu na jakichś lotniskach, może coś, muszę myśleć bardziej o swoim bezpieczeństwie, jestem za siebie odpowiedzialna, nie mogę liczyć na nie wiem, na Unię Europejską czy na coś, po prostu wiem, z czym to się wiąże i wydaje mi się, że dokładnie tak samo powinien każdy postępować w tej decyzji. Jest coś z podróżowaniem takim egzotycznym. Zdarzyło się coś niezdrowego, to znaczy gdzieś tam ostatnio czytałam taki fantastyczny artykuł, że zaczęliśmy interpretować nasze życie, jakość naszego życia poprzez właśnie kierunki, które odwiedzamy i jakby przestaliśmy się bawić podróżami, przestaliśmy się bawić jakby rozwojem osobistym, a bardziej chodzi o to, żeby opowiadać o tym, gdzie byliśmy, udowadniając, że nasze życie ma sens. Więc wydaje się, że tutaj trzeba zrobić parę kroków w tył. Naprawdę nie trzeba latać w różne dziwaczne miejsca, żeby mieć radość życia.
I piękne zdjęcia.
Trzeba po prostu troszkę spojrzeć na to na spokojnie i podejmować, powtarzam, te decyzje absolutnie w zgodzie ze sobą. Z pełną świadomością, że ta decyzja, którą podejmę, niesie ze sobą pewne konsekwencje. Więc jakby moim zdaniem to jest zadanie do wykonania. Być może ten świat w tym kierunku idzie, żeby właśnie zacząć myśleć znowuż lokalnie, wrócić do korzeni, na czym w ogóle kiedyś podróżowanie polegało, a nie, że muszę po prostu zaliczyć modne kierunki.
Zgłębianie kultury, zgłębianie zwyczajów, smakowanie.
Tak, takie na spokojnie. Kraju. Mieć na to czas, mieć na to pomysł, a nie takie właśnie łapanie, chwytanie się takiego prostego, szybkiego, takiej radości, która jak widać potrafi potem nam zrobić przykusa.
Marta Moksa, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio przypomnę gość Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4 i jeszcze na moment wracamy do tematu podróży w sytuacjach geopolitycznych, w jakich się teraz znajdujemy. No i w Amerykanie na przykład, bo wiemy, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie ostrzega przed podróżami do Egiptu czy do Turcji. Nie ma takich komunikatów, ale też no, proszę zwracać uwagę i czytać te komunikaty, bo tam się też różne rzeczy mogą wydarzyć. Nie muszą, absolutnie nie, ale mogą. Natomiast Amerykanie apelują do swoich obywateli, żeby opuszczali Egipt, żeby opuszczali Turcję. Być może Amerykanie wiedzą coś więcej, skoro są jednak w ten konflikt zaangażowani. No a z drugiej strony właśnie Polskę obiegła informacja chyba wczoraj, tak że jest. Uczniowie z Karpacza polecieli na wycieczkę do Egiptu. No i co? I po tym jak się coś zdarzy, to co właśnie? Czy tutaj zawiodło no, myślenie, nie wiem, takie?
To jest, tak, to jest w ogóle niezwykle ciekawa historia, tym bardziej, że ja znam w drugą stronę, że dyrektorzy szkół nie chcą wysłać dzieci do Warszawy bez tam opiekuna, albo niedawno mieliśmy pomysł w mojej klasie, mojej córki, żeby do Litwy polecieli i gdzieś tam ktoś wyczytał, że musi być ktoś, kto po litewsku mówi, bo inaczej nie można tam pojechać. Więc niesamowita jest ta różnica pomiędzy nadostrożnością i takim, tak. takim po prostu niepodjęciem żadnej decyzji i tym właśnie dyrektorem szkoły czy nauczycielami, którzy w takiej sytuacji podjęli decyzję, że jadą z dziećmi do Egiptu. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście to brzmi troszkę tak groteskowo wręcz, że taką decyzję się podejmie. Trochę podziwiam, trochę dziwię się rodzicom, dziwię się szkole, że podjęła tą decyzję, żeby tak dzieciaki pojechały. Domyślam się, że stoi za tym jakaś kwestia ekonomiczna. Pewnie zapłacono to, jakby już nie chciano z tej pieniędzy stracić. Dziwne. Dla mnie dziwne i takie zaskakujące. Rzeczywiście, tak jak pani mówi, no nie ma oficjalnych tutaj ogłoszeń, że tam nie ma ostrzeżeń. Nie ma ostrzeżeń, więc teoretycznie wszystko jest zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami. No ale jednak jeszcze jest coś takiego jak zdrowy rozsądek. Ja bym pewnie wstrzymała się z taką wycieczką, ale być może jestem zbyt ostrożna.
No właśnie i tutaj od razu, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ale no proszę czytać naprawdę te informacje, które nadchodzą z całego świata i podejmować decyzje takie, żebyście potem nie mieli kłopotów w kraju, do którego się wybierzecie z powrotem z tego kraju, bo Iran ostatnio ostrzegał bardzo Albanię, że Albania może liczyć się z nalotami, ponieważ w Albanii między Durres a stolicą Tiraną jest spore zgrupowanie opozycji irańskiej, która znalazła schronienie w Albanii. Z drugiej strony no, zdarzają się takie sytuacje jak wczoraj ze strzeleniem pocisku balistycznego, który leciał na Turcję. Gdzie potem się okazało, bo Turcja rozmawiała z przedstawicielami Iranu, że ta rakieta akurat zboczyła z kursu i nie miała na celu Turcji, no ale no, różne sytuacje mogą się zdarzać, więc to tylko samo w sobie pokazuje, że jeżeli nawet ten kraj nie będzie celem ataku, no może dojść do jakiegoś wypadku, więc warto rozważyć za i przeciw i na pewno koniecznie trzeba się zarejestrować w aplikacji Odyseusz, bo to ratuje nam życie, bo stamtąd otrzymujemy informacje od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jest jakaś sytuacja niebezpieczna, co robić, jeśli się znajdziemy w tej sytuacji niebezpiecznej. Mamy tam wszystkie numery do konsulatów, do ambasad i jesteśmy kierowani dalej, więc no wiem, że trzeba dać tam sporo swoich danych, no ale nasz kraj i tak posiada państwa dane, więc naprawdę nic nie tracicie, jeśli wpiszecie te swoje dane do Odyseusza, a możecie być po prostu, czuć się bezpieczniej.
No ja tylko chcę dodać, że ta cała sytuacja, która teraz się wydarza, pokazuje jakby robiąc krok w tył, jak musiała być postrzegana Polska, gdy wybuchała wojna w Ukrainie, bo to jest dokładnie to, co pani teraz opowiada. I jakby to jest niesamowite, że tak powiedziałabym ideologicznie, jednak właśnie ten Egipt, ta Turcja, prawda, one nie są bezpośrednio związane z wojną, są jej blisko. I tak jak my te parę lat temu, dokładnie tak samo dziwiliśmy się trochę zaskoczeni byliśmy, że świat też nie rozumie tego, że my nie jesteśmy w tej wojnie. I był taki moment przestrachu, jak będziemy postrzegani jako kraj przez to, że ta wojna dzieje się tuż za naszą granicą. Co więcej, przecież wydarzały się różne przypadkowe pociski i tak dalej. One były bardzo blisko Polski. I to pokazuje, jak bardzo jednak też teraz praca ogromna przed tymi krajami, właśnie takimi jak Turcja czy Egipt, którą my też musieliśmy wykonać, żeby przekonać świat, turystów, biznes, tak? Bo to jest dokładnie, no pierwsza myśl każdego z nas, jak teraz o tym rozmawiamy, jest takie, żeby jednak tam nie jechać, żeby tam uważać, tak? I jestem przekonana, że mnóstwo ludzi na świecie tak samo myślało o nas te parę lat temu. Oczywiście teraz to trochę się wszystko zupełnie inaczej nam to wygląda, ale w momencie wybuchu wojny moim zdaniem
nie było dobrze.
Nie było dobrze i tak jest dokładnie, to też pokazuje, jeżeli ta wojna będzie trwała coraz dłużej, jak ile będzie wyzwań dla krajów tamtego regionu, ile oni będą musieli wykonać pracy, tak jak my musieliśmy, żeby jednak budować takie poczucie, że u nich jest, że można tam pojechać. A to jest jeszcze o tyle ciekawe, czy trudne, że oni akurat mocno żyją z turystyki. W naszym przypadku to nie jest aż tak ważne, żeby
tak,
turyści
u nas
do nas przyjeżdżali.
Element.
Jest jeden z elementów gospodarki, a tamto on jest fundamentalny. A jednak w człowieku pierwsza myśl jest taka, że okej, może tamto nie jest, ale właśnie coś poleci, coś spadnie, coś niechcący. Bardzo trudny też temat dla całego regionu gospodarczy, moim zdaniem.
To prawda. No i trudny też dla turoperatorów, którzy postawili na tamte kierunki, bo oni teraz będą musieli przebudowywać cały portfel
to pokazuje, ofert. Tak, to pokazuje, jak bardzo to są wszystko naczynia powiązane, jak bardzo w ogóle decyzje biznesowe ekonomiczne są niezwykle skorelowane z rzeczami, na które często właśnie nie mamy wpływu. Także bardzo taka, powiedziałabym, pewnie za parę lat, jak to się wszystko już okrzepnie, czy będziemy na to patrzeć z pewnego dystansu, jak to będzie ciekawe do przeanalizowania, jak to działa.
No właśnie, a jeszcze tak dodając z punktu widzenia turysty, jeżeli państwo wybierają się w te różne rejony, no to koniecznie wykupcie ubezpieczenie i niektóre ubezpieczalnie dają takie dodatkowe ubezpieczenie na wypadek właśnie działań wojennych, takich zdarzeń, na które my nie mamy wpływu i tutaj wtedy będzie odszkodowanie. Więc warto może zainwestować troszkę więcej, a potem jak się okaże, że trzeba dużo zapłacić za bilet lotniczy do domu, to jest szansa na to, że się to po prostu zwróci.
Tak, tak. Gdzieś tam czytałam, dziewczyna jakaś pisała, że odwołali jej loty właśnie chyba ze Sri Lanki i następnego dnia te same loty, które wcześniej ona tam za całej grupy miała zapłacić za 20-30 tysięcy złotych, to następnego dnia już kosztowały 112 tysięcy, żeby wrócić. Więc tak, ubezpieczenie jest bardzo dobrym pomysłem.
Zmieniamy temat, przechodzimy na nasz rynek pracy. Według najświeższych danych na luty tego roku w naszym kraju legalnie pracuje rekordowa liczba ponad 1 290 000 cudzoziemców. Większość z nich to są obywatele Ukrainy i Białorusi, co na co dzień odczuwamy, spotykamy się z nimi przecież. Jednak udział osób z odległych regionów też systematycznie rośnie. No i trendy wskazują na znaczną obecność pracowników z krajów takich jak Indie, Nepal, Filipiny, Kolumbia. To są jedne z najszybciej rosnących grup imigranckich w Polsce w ostatnich latach. Imigranci legalni, przypomnę. Według szacunków mniejszość afrykańska w naszym kraju może liczyć od kilku do kilkunastu tysięcy osób. W 2023 roku wśród osób ubiegających się o ochronę międzynarodową najliczniejszymi grupami z tego regionu byli obywatele Somalii, Erytrei i Egiptu. Rośnie też liczba pracowników z Turcji, a także krajów takich jak Uzbekistan czy Kazachstan. Czy my jesteśmy gotowi na pracę w wielokulturowym zespole? A wiem, kogo pytam, bo Olivia Business Center to jest miejsce wielokulturowe bardzo.
To jest bardzo dobre pytanie i będąc zupełnie uczciwym, moim zdaniem nie jesteśmy gotowi. Przed nami jest ogromny wysiłek i ogromna praca. My przez pokolenia całe byliśmy jednak, znaczy oczywiście pomijając nasze XVII-wieczne doświadczenia ogromnej wielokulturowości, potem pod wpływem różnych historycznych danych ostatnio byliśmy społeczeństwem niezwykle jednorodnym.
Tak, bardzo hermetycznym.
Bardzo hermetycznym. I rzeczywiście to się objawia w rzeczach dużych, w sposobie komunikacji, już mówię, w języku, którego używamy, tak? W jakichś takich kodach kulturowych, które do siebie stosujemy, w pewnych założeniach, które mamy, że ktoś nas rozumie lub nie rozumie, ale to ma też w mikroskalach, w małych rzeczach, w świętach, które obchodzimy, kiedy jest wolne, kiedy nie jest, jak sobie życzymy w ogóle na święta różne życzenia. To są małe rzeczy i duże rzeczy, które razem tworzą pewien schemat, w którym funkcjonujemy przez dziesiątki lat i rzeczywiście nowi ludzie z nowym podejściem.
Z odmienną kulturą,
z odmienną pamięcią, z innym patrzeniem na świat, dosłownie też często. Ich mapy nawet często geograficznie na geografii inaczej były skonstruowane. Ich kraje były na środku tych map, a nie Europa na przykład. Więc to wszystko pokazuje, że przed nami jest ogromny wysiłek, żeby tak ułożyć i komunikację, i system, i schemat, żeby ta wielokulturowość, która co do zasady, wszystkie badania to pokazują, że w ogóle różnorodność niezwykle dobrze wpływa na wyniki finansowe. Firmy, które to opanowały i umieją pracować na różnorodności, i neuroróżnorodności, i kulturowej różnorodności, i wszelakiej, jaką się tylko wymyśli. Oczywiście nie mówię już o oczywistej różnorodności płciowej, żeby było równo kobiet i mężczyzn. To one co do zasady działają lepiej i mają lepsze wyniki, ale są to wyniki, które budowane są dłużej. To znaczy, to to są bardziej trwałe, ciekawsze projekty, natomiast wymagają więcej wysiłku, bo trzeba się dogadać, trzeba się zrozumieć. Więc co do zasady to jest dobrze, że my się będziemy mieszać, ale to trzeba robić dobrze, bo to też jest mnóstwo przykładów, że jak się to zrobi nieumiejętnie, źle, schematycznie, to to jest raczej trudność, a nie dodatek do jakości. Więc przed nami dużo pracy.
No właśnie, a co trzeba zmienić, żeby się udało? Bo jednak tych pracowników będzie coraz więcej. My jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, z zastępowalnością pokoleń u nas coraz słabiej. Wiemy, że obywatele Ukrainy, którzy u nas tutaj pracują, płacą podatki, ratują nasz system emerytalny.
To prawda.
Taka jest prawda, więc potrzebujemy pracowników choćby po to, że z tego względu, że co rok kolejne wyże demograficzne przechodzą na emeryturę, no i seniorów będzie coraz więcej, a brakuje osób, które pracują też i mogą zapewnić życie tym seniorom normalne. Więc
to
potrzebujemy
prawda.
Pracowników i musimy się zmienić.
Musimy się zmienić, ale musimy się zmieniać mądrze. Świat, Europa jest bardzo dobrym, jest kilka przykładów problemów, które rodzą się właśnie w związku z tym, że napływają ludzie z zewnątrz i robi się to bez pomysłu albo źle.
Nie można otworzyć granic od tak sobie
i wszystkich
zapraszamy,
i liczyć
bo to nie
na
działa.
To, że to się, przede wszystkim nie można liczyć na to, że to się samo ułoży. To się nie ułoży samo, to wymaga wysiłku. Ja miałam okazję parę lat temu odwiedzić środek Włoch, Reggio d'Emilia się nazywała ta miejscowość. Włosi wymyślili, bo oni mieli ogromny problem z napływaniem ludzi z Afryki i ich wszystkich umieścili właśnie w środku takich miastach, co to właśnie nie chcieli w nich mieszkać. I to jest w ogóle przygnębiający widok, bo ci Afrykańczycy tak naprawdę kompletnie oderwani od kultury tych Włoch, nie rozumiejący w ogóle też systemu pracy, zupełnie w innym trybie właśnie etosu w ogóle pracy, w innym trybie oczekiwania, w ogóle rozumienia systemu, oni tak naprawdę snuli się po tych miejscowościach bez żadnego pomysłu, nie włączani w ogóle w proces taki normalnego funkcjonowania społeczeństwa. To był dla mnie przykład kompletnie nietrafionej, czy źle przeprowadzonej właśnie mieszania się ludzi, bo właśnie tam tego mieszania nie było i tak naprawdę tworzyły się pewne enklawy takie odklejone od reszty kraju, w których ci ludzie po prostu nie byli w stanie nawet włączyć się w ten system.
Bo nie rozumieli tego
Nie rozumieli systemu. I nikt im tak do końca tego nie tłumaczył, więc to jest generalnie wszyscy z zewnątrz ludzie będą mieli szansę stać się wartościową częścią naszego społeczeństwa, jak my to wyjaśnimy i wymyślimy sposób, żeby się nawzajem zrozumieć i tak naprawdę uczyć się od siebie, a nie izolować się od siebie. I to jest w ogóle najważniejsze. To jest w ogóle trudny temat i moim zdaniem bardzo mało miejsc na świecie ogarnęło go w taki naprawdę dobry sposób. Różnice w taki dość naturalny sposób zaczynamy iść w te różnice, podkreślać je, nimi żyć. To jest jakby atawistyczne i biologiczne od setek tysięcy lat. I jest sztuką, żeby z tych różnic stworzyć właśnie wartość. I to jest praca, jeśli chodzi o firmy, no to jest praca oczywiście działów HR, jak łączyć ludzi, sprawiać, że oni się sobą nawzajem poznają, rozumieją, fascynują i ciekawią się sobą, a nie boją się siebie i unikają siebie, tak? I trzymają się tylko swoich małych plemion. Więc to jest duże zadanie do zrobienia, ale musi być robione z głową i z pomysłem, i z harmonogramem, z agendą, i z celowością. Wiedzieć, dlaczego chce to robić.
No tak, a z drugiej strony nawet z takiego punktu widzenia zaangażowania do pracy i próby, żeby ta praca odbywała się przez cały tydzień na przykład, no to są też nacje, które nie mają problemu z tym, żeby pracować w sobotę i w niedzielę.
Na przykład.
Nie jest to dla nich świętością niedziela. Mają potrzebę kilku dni innych wolnych, ale to wtedy my pracujemy i też nie ma problemu i można się pięknie uzupełniać i sprawić, że firma będzie hulała cały tydzień na przykład.
No generalnie jest mnóstwo korzyści z tego, jak się nawzajem poznamy, zrozumiemy i tak naprawdę dostrzeżemy, że się właśnie dokładnie tak jak pani pięknie to ja uzupełniamy, a nie rozumiemy, denerwujemy, wiemy i źle ze sobą rozmawiamy, czy używamy słów, które, bo to jest często też na poziomie bardzo podstawowej komunikacji. Niektóre określenia, stwierdzenia, sposób, w jaki się komunikujemy, dla nas normalny, dla drugiej strony wychowanej inaczej, może być obraźliwy albo krzywdzący, albo raniący. I to są rzeczy, które trzeba zrozumieć, usłyszeć, też się nawzajem tego uczyć, uwrażliwiać się na to. Powtarzam, to jest wysiłek, to nie jest proste i na pewno na początku, jak z każdą taką zmianą, będzie mnóstwo ludzi, która nie będzie rozumiała, po co ma się dopasowywać, po co ma to zmieniać, było dobrze, po co ma być teraz, ja zawsze robiłem tak. Po co ten wysiłek, dokładnie. Ale już abstrahując od wszystkich kwestii ekonomicznych dla kraju, tak jak pani zauważyła, i tego, że po prostu potrzebujemy ludzi z zewnątrz, żeby iść do przodu, to naprawdę różnice budują. I różnice dobrze wymyślone, dobrze ułożone są źródłem ogromnych korzyści dla wszystkich. Także to jest być może najcenniejsze w tym wszystkim, jak się uda to ułożyć dobrze.
No to trzymamy kciuki, żeby się udało, bo to nie jest taka sytuacja, to nie jest pytanie, czy tych pracowników do nas przyjedzie więcej. Oni przyjadą, na pewno, ale my musimy umieć dobrze to zorganizować i robić tak, żeby było po prostu dobrze i żebyśmy się wszyscy tutaj przy okazji bogacili.
To prawda.
Eurostat pokazał, że styczniowa stopa bezrobocia w Polsce to 3,1% za styczeń i jest to najniższy poziom w całej Unii Europejskiej. Rumunii chyba mają jeszcze, albo Bułgarzy 3,1, tak jak my. Z kolei według GUS-u w styczniu bezrobocie w naszym kraju rejestrowane wyniosło 6% wobec 5,4% rok temu. Jak jest na rynku pracy? Jak to się zmienia? Czy to już widać, że to się robi rynek pracodawcy? Czy nadal jest rynek pracownika? I czy może to jest taka też chwilowa zadyszka naszego rynku pracy, bo z kolei okazuje się, że grupowe zwolnienia w tym roku zgłosiło 160 firm w całym kraju. No ale z drugiej strony nie mówimy o tym, ile firmy planuje zatrudnienie i kogo szukają, więc to nie jest prosta sprawa.
Nie jest prosta sprawa i wydaje mi się, że chyba nie ma takiej prostej odpowiedzi, czy to jest rynek pracownika, czy pracodawcy, bo to wszystko zależy, o jakim rynku mówimy, o jakich pracach mówimy. Są takie prace, w których ludzi strasznie brakuje i oni są na wagę złota i to są te wszystkie prace też opiekuńcze i tak dalej. Tutaj w ogóle o tym się cały czas mówi, że wciąż jest za mało ludzi właśnie, co jest o tyle przerażające, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i za chwilę będzie bardzo potrzeba osób, które właśnie są w stanie opiekować się coraz bardziej starzejącymi się nami.
Tak, bo sami nie damy sobie
rady. Sami oczywiście. I roboty też tego nie zrobią za nas. Ale są też oczywiście prace, które się... Jest druga część. Jest sztuczna inteligencja, o której się coraz więcej mówi, że ona i trochę pomaga, i trochę tej pracy odbiera. Jest ogromny problem na rynku pracy, o którym się mówi, tych osób młodych, wchodzących na rynek pracy, szczególnie w takich stanowiskach juniorskich tak zwanych, które, to też się podkreśla, są zastępowalne przez różne mechanizmy komputerowe. Więc jakby chyba nie ma takiej prostej odpowiedzi, czy to jest pracownika, czy pracodawcy rynek. Są takie prace, na które się szuka pracy rok, a są takie, które dzwonią do ciebie co chwilę, że jak coś umiesz. Więc chyba kluczem, tak jak ci ludzie, którzy teraz szukają pracy, albo wszyscy, którzy nas słuchają, kluczem jest właśnie patrzeć i próbować kształcić się w tym kierunku, który jest po prostu w tym momencie potrzebny i jakby próbować dopasować to do swoich potrzeb czy do swoich możliwości, bo naprawdę pracy jest sporo, tylko nie zawsze w tych kierunkach, na których na przykład szkolimy młodych ludzi.
No i musimy przeskoczyć jeden problem, wydaje się w tej chwili nie do przeskoczenia, czyli osoby w wieku 50+, które z różnych powodów poszukują pracy i one są naprawdę wykluczane z rynku pracy.
To prawda.
One są wykluczane, trzeba coś z tym zrobić, bo to są pracownicy, których warto zatrudnić z doświadczeniem, z kontaktami. Mają odchowane dzieci, więc nie będą biegać co chwilę na zwolnienie lekarskie, ale to też trzeba brać pod uwagę, bo to też ważne, jeśli chcemy, żeby dzieci nam przybywało.
To
w każdym
prawda.
Bądź razie wykorzystujmy te osoby i nie wycinajmy ich już nawet na poziomie sprawdzania na curriculum vitae, bo po prostu ci ludzie często nie mają nawet szansy pokazać się przed potencjalnym pracodawcą.
Tak, o tym też się dużo mówi, rzeczywiście, a tych ludzi na rynku pracy będzie coraz dłużej, co więcej, mówi się, że będziemy właściwie pracować do końca życia, nie w rozumieniu, że nie będziemy szli na emeryturę, tylko w takim, że to też nam służy jakoś coś robić dla innych.
Bo jesteśmy, więc, czujemy się potrzebni. Dokładnie.
Więc to jest rzeczywiście kolejne wyzwanie, jak też osoby 50+ przygotowywać na ten rynek pracy z nowymi narzędziami, aby oni mogli włożyć najlepszą wersję siebie, a jednocześnie nie mieć poczucia, że gdzieś tam odstają na przykład kompetencjami technologicznymi.
I więcej na ten temat nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była Marta Moksa, dyrektorka coworkingu O4. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo. Do usłyszenia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.